streszczenie i przypomnienie katechezy z ubiegłej niedzieli, a mówiliśmy w sobotę, bo w sobota wieczór jest już początkiem niedzieli. Słowa zwiastowanie zazwyczaj używamy w związku z Ewangelią Łukasza, kiedy Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi, że czas dopełnił się, czas spełnienia tej obietnicy, którą Bóg dał po grzechu pierworodnym o niewieście, której zgoda wprowadziła demona w ludzkie życie, a teraz Bóg da niewiastę, obiecuje tę niewiastę, która da zgodę na to, żeby tajemnice poczęcia, tajemnice rodziny ludzkiej przeniknął Duch Święty i Duch Boży. I ona da potomka i potomstwo, które zmiażdży go we węża. Nie będą się bali działania szatana. Ale słowa zwiastowania należy używać tak na dobrą sprawę w stosunku do początku wszystkich Ewangelii. I tak ubiegłej soboty byliśmy świadkami w Ewangelii Marka, że to szatan zwiastuje niezwykłą rzecz, że Syn Boży pojawia się w synagodze. A ten fakt, że to Syn Boży jako człowiek pojawia się w synagodze, zwiastuje zły duch. Nie Archanioł Gabriel, tylko zły duch, mówiąc, on mnie pokona. Czyli, że według Ewangelii Marka misja Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jest jedna. Odsłonić, poczynając od Starego Testamentu aż po Nowy Testament, nasze życie, gdzie się zadekował zły duch, ujawnić go, zdemaskować i pokonać. Z kolei Ewangelia Mateusza zwiastuje spełnienie się obietnic danych przez ojca wiary Abrahama: w Tobie będą błogosławione ludy całej ziemi. I o dziwo, tego zwiastowania dokonują mędrcy ze wschodu. Poganie niby nie poganom, ale jak się okaże, już poczynając od Heroda i od Jerozolimy, która struchlała o własne życie, a która w końcu Herodem okazała się w stosunku do Jezusa Chrystusa. Całe pojęcie pogaństwa jest pojęciem dość prymitywnym w naszym rozumieniu. Poganie to są ludzie nieznający Boga i będą według inaczej sądzeni, a my będziemy niestety sądzeni według tego, czy na tyle wierzyliśmy, że w każdym kontakcie z Bogiem oddawaliśmy się w sposób całkowity, absolutny temu, który przyszedł powiedzieć, jaki Bóg jest, jakiego nie ma. I z kolei zwiastowanie według Ewangelii Jana, tu już sam Syn Boży zwiastuje, że przyszedł do swojej własności, a swojego nie przyjęli. W Nim, przez Niego, dla Niego wszystko zostało stworzone. Ale dla Niego już miejsca nie było. Tym niemniej było to pierwsze przyjście, bo drugie przyjście w krzyżu i zmartwychwstaniu sprawi, że zaślubi nas w krzyżu i zmartwychwstaniu. Będzie próbował nas, których umiłował, miłością oblubieńczą zaślubić. A więc chciałbym, żebyście zauważyli, że Początek każdej Ewangelii jest niesłychanie ważny, a my teraz jesteśmy w początkach Ewangelii Marka. Bo z Ewangeliami ma się rzecz podobnie jak z dyrygentem, który ma poprowadzić chór czterogłosowy. Najpierw kamertonem uruchamia sobie podstawowy dźwięk, rozdaje głosy i całe wykonanie chóru zależy od tego, czy początek jest dobry. O jak zawalą w początku, u początku, w początkach to wszystko inne będzie fałszowane. Jeszcze ważna druga myśl, że Ewangelie są pisane już po zmartwychwstaniu. Po Wielkim Piątku i po zmartwychwstaniu. A więc całe życie Jezusa Chrystusa jest oglądane w innym świetle. I dopiero teraz zaczynają rozumieć apostołowie to, co Jezus czynił, co to oznaczało, co mówił, co to oznaczało. I w tym duchu dziś będziemy interpretować ciąg dalszy tego pierwszego znaku, cudu, którego Jezus dokonał w synagodze w Kafarnaum, kiedy się pojawia w ludzkich oczach człowiek, a w oczach lepszego teologa, demona, Syn Boży, jako człowiek, żeby go zniszczyć. No i to właśnie zwiastuje. Chrystus zmartwychwstały bardzo by chciał, żebyśmy do końca wyczuli Jego intencje, odkryli Jego intencje. Że On już na początku swojej publicznej działalności zapowiadał koniec. Koniec swojej misji, kiedy On naprawdę spełni swoją misję. Że tak na dobrą sprawę wszystkie cuda, które będziemy obserwować, one coś, czy Jezus w nich czegoś tutaj dokonuje, ale w gruncie rzeczy zapowiada, że uzdrowienie przyjdzie w śmierci i zmartwychwstaniu. Ponieważ my czytając, słuchając Ewangelii, możemy wzdychać. No, szkoda, że wtedy nie żyłem. Od razu bym mu swoje chorobki podłożył. On by dotknął. No i my jak skowronki do domu. Ale to niczego by nie rozwiązało. Bo człowiek to nie jest tylko ciało. Człowiek także jest duszą i duchem stworzony do wspólnoty, owszem, z tym kosmosem przez ciało, ale przez duszę stworzony do harmonii, do ładu, miłości z ludźmi. To uzdrowienie już coś więcej znaczy, bo tam, gdzie się pojawimy, jesteśmy w stanie stworzyć wspólnotę rzeczywistości, miłości, życie bez stresu. No i przez Ducha jesteśmy powołani do wspólnoty z samą Trójcą Świętą. To już w ogóle wtedy głębiny naszego wnętrza wchodzą w prawdziwe odpocznienie. Bo z naturą ludzką ma się rzecz podobnie jak z niektórymi oceanami. Na dnie niektórych oceanów są stale czynne wulkany. Tam wody buszują, mimo iż czy okręty, czy statki płyną po gładkiej tarki na wierzchu, a tam się buzuje. Ale bywa, że na tej tafli jest właśnie sztorm, a tam w głębinach jest cisza. I jeżeli ktoś już doświadcza obecności Boga, Trójcy Świętej w głębinach swego ducha, jest w tej rodzinie jako dziecko Boże w tej najwyższej rodzinie, to wtedy już tam wulkanów żadnych nie ma. Tam jest cisza, pokój. My to nazywamy pokojem głębi. Mimo iż tu na powierzchni może być sztorm. I to też będzie wszystko dobrze. Ważne jest, żebyśmy w tej Ewangelii, na przykładzie tej Ewangelii zauważyli, że Jezus na początku zapowiada koniec. Jezus wszedł do synagogi i tak jak to bywa na dworach niektórych jeszcze dzisiaj, że gdy ma ktoś wejść, to ktoś tam ogłasza. Taki, taki człowiek przychodzi. Tutaj w synagodze szatan przez usta opętanego głosił. Zwycięzca, który mnie pokona. No i Jezus rzeczywiście daje pierwszy znak, że go pokona. Ale tak naprawdę to Jezus szatana dopiero ujawni. Będzie ujawniał przez 3 lata. Ujawni go także w synagodze, w świątyni jerozolimskiej. Ujawni go u elity Izraela. Ba, ujawni przykre rzeczy w życiu apostołów, że już przestali mistrza rozumieć i kontaktować z nim. Że jeszcze wewnętrznie w głębinach swego ducha są martwi. I w sobotę, Wielki Piątek umrze, ale szabat, kiedy Żydzi zjadali zabitego baranka, przyjmowali jakby życie. Szabat oznacza śmierć Jezusa najpierw, a później naszą. Że tak naprawdę odpoczniemy do końca dopiero w naszej śmierci, jeżeli w naszej śmierci za zbawienie świata i nasze będzie umierał Jezus Chrystus, jak już mówiłem. Po to wchodzi w sakramencie namaszczenia. A zmartwychwstanie sprawi nad ranem Jezus obrzasku zmartwychwstał, że będzie poszukiwany przez apostołów jako zmartwychwstały i jako zmartwychwstały w nich będzie mógł pójść już nie tylko do synagog Galilei, ale na cały świat, w apostołach. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, gdy skończył się szabat, lawina ludzi, lawinę spowodował Jezus Chrystus wcześniej w synagodze, dokonując tego potężnego znaku. Prawdopodobnie ten człowiek był znany, którego Jezus uwolnił złego ducha. Ten przypadek był powszechnie znany i przypadek oceniany jako beznadziejny. Zauważcie, że Jezus inaczej interpretuje szabat, a inaczej interpretują szabat ci, którzy przyszli po szabacie. Jezus inną treść podłożył pod pojęcie szabatu, uzdrawiając tego człowieka, a ci, którzy lawiną ruszyli do domu Szymona i Andrzeja, gdzie Jezus przebywał, inaczej rozumieją szabat. Inną treść podkładają pod pojęcie szabatu. I to, że Jezus będzie uzdrawiał w dzień szabatu, już na tyle i z lektury Ewangelii, ze słuchania Pisma Świętego wiecie, że to się stało przedmiotem konfliktu między Jezusem a kapłanami, elitą Izraela. Wręcz nakazywano: wy przychodźcie do Jezusa Chrystusa nie w szabat, bo nie wolno pracować w szabat. Wreszcie z tego ukuto zarzut: skoro uzdrawia w szabat, nie szanuje świętości szabatu, to znaczy cudów dokonuje mocą Belzebuba. No bo ktoś te cuda czynił, jeżeli nie Bóg, to Belzebub, książę złych duchów, najwyższa siła. Oczywiście Jezus utrąca ten zarzut, sprowadzając go do absurdu: jak może szatan zwalczać siebie samego? No ale to nie pomogło i w końcu wyrok na Jezusie Chrystusie został wykonany. I wtedy właśnie Jezus naprawdę, kiedy nas w krzyżu umiłował do końca, zrodził się szabat, w którym On pokonał niewidzialnego złego ducha. Pokonał go poprzez bezgraniczną pokorę, że jako Syn Boży, biorąc ludzkie ciało, wziął na siebie dzieło szatana w szatanie i w ludziach i zgasił w sobie wszelkie zło, wchłonął. Umiłował nas aż do śmierci, byśmy my odpoczęli od złego ducha. Największe zmęczenie daje, w ogóle najbardziej zmęczony to jest szatan. Najbardziej zmęczony, jemu i wakacje nie pomagają. I wziął, Jezus najbardziej się trudził, żeby go pokonać w krzyżu, a zmartwychwstając chce wnieść życie Boże w głębiny naszych wnętrz, żeby ten inny duch, duch pychy, egoizmu, odszedł od nas, a w nas rozgorzył się duch miłości większy niż jakiekolwiek zło świata, duch pokory, miłości. I wtedy dopiero zaistnieje szabat, pierwszy dzień po szabacie. Chrystus zmartwychwstał. Szabat oznacza odpocznienie, odpoczynek po hebrajsku. Odpocznienie. Nie odpoczniecie, ludzie, jeżeli nie wejdziecie w kontakt z Bogiem, ale tak, żeby najpierw poczuć, że jestem uzdrowiony przez obecność Boga w głębinach mego ducha z egoizmu, z pychy, że jestem zdolny do miłości Jezusowej w każdej sytuacji. Powiedziałem, że tradycja Izraela, za tą tradycją jest niestety zły duch i niewierność w stosunku do Pisma Świętego, księga powtórzonego prawa, która interpretuje dekalog, wyraźnie upomina w wielu miejscach. Do dekalogu nie wolno niczego ani dodawać, ani odejmować. A tymczasem właśnie pojęcie szabatu z dekalogu zostało obudowane dekalog 10 przykazań rozno Izraelicy w gorliwości, ale nie powodowane przez Ducha Świętego, przez tylko Ducha Szatana. 613 przykazań, wolno, nie wolno. I najwięcej tych przykazań rozmnożyli dookoła pojęcia szabatu. Jak obchodzi szabat? I to, co miało nieść odpocznienie, niosło zmęczenie, utrapienie. Czyli szatan jest specjalistą od fałszywej gorliwości. Pod pojęcia Boże, korzystne dla człowieka, podkłada treści zupełnie chore, które człowieka dołują. Skoro jest mowa i będzie mowa jeszcze przez jakiś czas o tym, że Jezus narusza prawo szabatu, to zapytajmy się, czym Jezus się kieruje, a Jezus na pewno Pismo Święte bierze jako scenariusz już gotowy z swego życia, swego działania. Co tak naprawdę powinno być podłożone pod pojęcie szabatu, czyli tego odpoczynku? I dlaczego szatan specjalnie zaopiekował się szabatem? Specjalnie, żeby go tak spreparować, żeby był dla człowieka cierpliwy. Otóż szabat w historii Starego Testamentu, słowo szabat występuje w dwóch momentach bardzo ważnych, kluczowych. Przy wyprowadzeniu Izraela z Egiptu raz i przy wyprowadzeniu Izraela z niewoli babilońskiej dwa. W jednym i drugim wypadku szatan w konfrontacji z działaniem Boga jest skompromitowany, ośmieszony. Żeby to było jasne, to przypomnijmy. Egipt. Naród wybrany się rozmnożył. Wygodni Egipcjanie niewiele mieli potomstwa. No i w poczuciu zagrożenia i z inspiracji szatana, żeby uderzyć i wyniszczyć potomstwo Abrahama, szatan podsuwa faraonowi, żeby tych dorosłych to wyniszczyć jako niewolników pracą nieludzką, a z kolei potomstwo, męskie potomstwo likwidować, bo potomstwo żeńskie przydadzą się kobiety jako niewolnice. A z potomstwa męskiego mogą być wojownicy. No i faraon zaczął ten program realizować. To z kolei budzi wiarę w Boga, Abrahama, przypomnienie sobie o tym Bogu, wołanie. I Bóg przychodzi w Mojżeszu. Udowadnia, że bogowie Egiptu są nicością, bezsilni w konfrontacji z Bogiem niewolników. A w mniemaniu ludzi starożytnych niewolnicy nigdy nie mieli żadnych bóstw, bo jakie bóstwo chciałby się niewolnikami opiekować? Więc szok był tym większy. No i w końcu Bóg bierze jedynie pierworodnych synów, pierworodne potomstwo Egipcjan łącznie z synem następcą tronu faraona. A z kolei Izraelici są ocaleni przez krew baranka. Żeby ten fakt uwiecznić, Bóg daje w przymierzu dekalog. Pierwsza tablica dekalogu wyprowadza wnioski z tego, co się tam dokonywało w Egipcie, ale jednocześnie jest prorocką zapowiedzią, co się dokona dopiero. I tak pierwsze przekazanie, które mówi o zazdrosnej miłości Boga Ojca, mówi, że Bogów podnosi, jakie są czczone, jacy są czczeni w Egipcie i w całym starożytnym wschodzie, tacy bogowie nie istnieją, za tymi bogami istnieje szatan. Znowu zdemaskowany, skompromitowany, bo jest bezsilny. Drugie przekazanie mówi o tym, żeby nie wzywać imienia Pana Boga nadaremno. No, myśmy już tak trywialnie to zinterpretowali, żeby nie było tych zdychulców. Jezus Maria, Jezus Maria. A to chodzi o to, żeby wiedzieć, że prawdziwe imię Boga objawiło się w Synu Bożym, w Jezusie Chrystusie w krzyżu. I wtedy wzywamy imienia Pana Boga nadaremno, jeżeli nie zwracamy się do tego Boga prawdziwego, który był zapowiedziany w śmierci pierworodnych synów Egiptu i baranka, bo to się spełniło w Jezusie Chrystusie, że Bóg jest i sprawiedliwy, i święty, nie zgadza się ze złem, ale też i miłosierny, bo na siebie bierze zło świat. Innego Boga nie ma, jak ten, który już objawił w tym znaku. A więc i pierwsze przekazanie było kompromitacją szatana, i drugie przekazanie też kompromitacją szatana, klęską szatana. No i wreszcie trzecie przekazanie, które będzie mówiło o dniu, w którym 6 dni macie pracować, a w 7 dniu, dniu szabatu, odpoczniecie. Jest to zapowiedź tego, żebyśmy nie byli małymi faraonami. Faraon, jeżeli zniewalał do pracy, to na skutek chciwości. I w ogóle ludzie pracują z powodu chciwości. No. Chciwość ich zjada. Trawi ich ten ogień chciwości. Już to ma, a jeszcze. Już to ma, a jeszcze. A jeszcze. I wtedy jesteśmy moim faraonami w stosunku do siebie, no i otoczenia. Dajemy otoczeniu popalić. Na szczęście tutaj takich na tej sali nie ma. Nawet jeżeli mamy swój jakiś tam tak. Trzecie przekazanie mówi 6 dni pracy, ale w 7 dniu przyjdź do synagogi. Odpocznij. Odpocznij, ponieważ tylko to, co Bóg zrobi dla ciebie, już zrobił i będzie jeszcze robił, tylko to ci da odpocznienie. Nie odpoczniesz harując od świtu do nocy. Nie odpoczniesz, bo cię zjadać będzie chciwość. I nie jesteś tylko kupą materii, tylko jeszcze w tobie jest brak innego życia. Wspólnoty z Trójcą Świętą, wspólnoty z ludźmi. Czyli dopiero dzień pięćdziesiątnicy zmartwychwstania, wylania Ducha Świętego uwolni cię od chciwości. I wiemy z Ewangelii Łukasza, że dopiero wtedy, kiedy ich nasycił Bóg swoim życiem, swoim bogactwem, byli w stanie mieć wspólną kasę. A jak tam dzisiaj w kościele daleko od wspólnej kasy, nie? No i ta nasza wierność. Tyle demon, tak bardzo demon przeniknął w kościół. Tyle nam, tyle trzeba będzie nadrobić. I Duch Święty w swoim czasie to nadrobi. Ciężko będzie. Dobrze, że może nie już na tym świecie nie będzie, ale a z mamą jako sobie tam poradzi. Gdy świat nie będzie się nasycał mądrością, miłością Boga, to niestety będzie się zamieniał w Egipt. Albo będziemy faraonem, albo niewolnikami faraona. Czyli zauważcie, że w tym trzecim przekazaniu już, to jest podsumowanie tego wydarzenia wyprowadzenia z Egiptu, ten szabat, odpoczynek jest zwieńczeniem historii. W pierwszym przekazaniu działa Ojciec i zapowiada swoją misję w przyszłości. w drugim Jezus Chrystus, w trzecim Duch Święty. Szabat jest zwieńczeniem. Ale mamy jeszcze inny tekst Pisma Świętego, który mówi o szabacie. Przypominacie sobie pierwszy hymn o stworzeniu świata na początku Pisma Świętego, że Bóg rzekomo świat stwarzał w ciągu 6 dni, a 7 zmęczony wreszcie sobie odpoczął. Co o tym sądzić? I o co to tak naprawdę chodzi? Otóż tutaj chodzi o katechezy, które Bóg dał, wyprowadzając Izraela tym razem z niewoli babilońskiej. Ileś tam stuleci naród wybrany żyje w ziemi obietnicy, w Palestynie, w ziemi opływającej w mleko i miód. No ale słabość jest słabością. Powolutku weszli, chodzili do świątyni jerozolimskiej, ale też chodzili na tak zwane zielone wzgórza. Tam uprawiali prostytucję sakralną, czcili bogów godności. A tuż przed niewolą babilońską, przed tą egzekucją, już wprowadzili, żeby daleko się nie fatygować, prostytucję sakralną dyskretnie w świątyni jerozolimskiej. I już tam inne bóstwa były czczone. Proroków likwidowano i Bóg był bezsilny. Prorocy bezsilni. No i cóż Bogu pozostało? No wysłać ich tam na rekolekcje. Na rekolekcje wydać ich moc pogan, skoro już są duchowo na poziomie pogan i bogowie pogańscy są tacy atrakcyjni. No to zakosztujcie. Ja was zostawiam, niech się wami zaopiekują poganie Babilończycy. Panowie w tamtych czasach, w tej części ludzkości. I tam w cierpieniu poszli po rozum do głowy, tak zwana narodziła się święta reszta. Święta w cudzysłowie, w każdym razie ludzie, którzy zaczęli pytać, co właściwie się dzieje. Czyżby Bóg, prawdziwy Bóg Jahwe, przegrał w konfrontacji z bogami pogańskimi? Niemożliwe. No i wtedy sobie przypomnieli proroków, co prorocy im mówili. I tam dopiero zaczęło się kształtować Pismo Święte, że w kulcie Boga to nie są tylko ważne, żeby nałożyć ręce na główkę niewinnego baranka i już jestem święty i konsumować resztę baranka. Tylko wiara polega na słuchaniu Boga, na słuchaniu Pisma Świętego. Trzeba najpierw zjeść Pismo Święte, strawić, przyjąć, a później ewentualnie tego baranka. Dlatego też tutaj najpierw konsumujemy Słowo Boże, a nie tylko przyjmujemy komunię świętą. Dla tych, którzy oprzytomnieli w niewoli babilońskiej, bo część oczywiście wsiąkła i została, spoganiała. Natomiast ta święta reszta zaczęła znowu modlić się, wołać do Boga i Bóg im dał to, co jest na początku Pisma Świętego w Starym Testamencie. Pieśń o stworzeniu świata w ciągu 6 dni, a 7 dnia Bóg odpoczął i katechezy, ale może najpierw to zinterpretuję. Otóż jak to trzeba rozumieć? 7 dni, 6 dni. To była zapowiedź Jezusa Chrystusa, który dopiero cały świat wydobędzie z Babilonu, z tego działania szatana. To Jezus Chrystus od momentu chrztu świętego, pamiętamy, że nad wodami unosił się Duch Boży. Te wody to jest symbol tego świata, który tonął w działaniu szatana. I Jezus Chrystus jako człowiek, który otrzymał Ducha Świętego, w momencie Chrztu Świętego, mając 7 darów Ducha Świętego, porządkuje ten świat, stwarza go na nowo. Czyli dary Ducha Świętego są po to, by na nowo nas stwarzać, by na nowo ten świat stwarzać. I w sobie, i dookoła siebie. To tak na razie tyle, żeby za długo nie mówić. W 7 dniu Bóg odpoczął. Co to znaczy? To znaczy, że dzieło Jezusa Chrystusa było tak ogromne, że Bóg odpoczął w szabat. Odpoczął, biorąc na siebie działanie szatana i ludzi do końca w krzyżu. W śmierć odpoczął. Szabat to jest śmierć Jezusa na krzyżu. Wziąłem grozę zła jako Syn Boży, jako człowiek na siebie. Byście wy odpoczęli, umiłowałem was do końca. Umiłowałem was do końca. Bo to, co wy mieli, chcecie przynieść wasze cnotki, które warto cuchną mi w prezencie dać. Wy mi dajcie grzech, a nie swoje cnoty. Dajcie mi grzech. Bo ten grzech we mnie, temu grzechowi w sobie zadam śmierć. Pierwszy dzień po szabacie Chrystus zmartwychwstał, w sobotę, w szabat śmierci, obiektywnie dokonało się zbawienie. Obiektywnie w Jezusie Chrystusie. Ale to, co się dokonało obiektywnie, jeszcze musi przeniknąć nas. I dlatego Chrystus zmartwychwstał. To ta miłość miłosierna została podniesiona do nieskończonej potęgi zmartwychwstania, żeby być duchem ożywiającym każdego z nas. Musi się dokonać jeszcze zbawienie subiektywne, czyli a tutaj to już my o tym decydujemy. Czy Chrystus zmartwychwstały we mnie, w tobie zrealizuje swoje pragnienie, bo z krzyża powiedział 7 słów, między innymi słowo pragnę. Pragnę z tą mądrością i mocą nad złem, która pokonała szatana i zło w tobie, zamieszkać w twoim wnętrzu. Czyli znowu, szatan, chcąc zniszczyć naród wybrany, prowadzi ich do prostytucji sakralnej, do tego, są w niewoli babilońskiej. Ale ostatecznie to wszystko wraca się przeciw szatanowi, ponieważ tam się budzi święta reszta, tam zrozumieli tańce, że czcić Boga naprawdę to go słuchać, a nie jakieś tam inne kulciki. Że to jest posłuszeństwo Bogu. I znowu szatan sobie zadał cios, ponieważ tam w niewoli babilońskiej jest obietnica Jezusa Chrystusa, jako człowiek otrzyma 7 darów Ducha Świętego, zacznie budować nowy świat. I po tej pieśni, że Jezus będzie zbawiał, że w końcu miłość Boża odpocznie, wydając się do końca człowiekowi śmierci. Są te katechezy, 4 katechezy, które też my nazywamy prehistorią biblijną, a więc o raju, Kainie, Abelu, potopie i wieży Babel. To są po prostu streszczenia, zapowiedzi, co Chrystus zmartwychwstały nam da w 4 Ewangeliach. Żebyśmy my się byli w stanie uporać ze złem w sobie i w świecie. Bóg wie, że zgoda jest zmęczenie, że brak dobra, brak Boga w nas to jest największe zmęczenie. Dlatego też ta Ewangelia, ta dzisiejsza Ewangelia jest zderzona w pierwszym czytaniu z fragmentem Księgi Hioba. Jeżeli zajrzycie do końcówki Ewangelii Marka, to okaże się, że Jezus na krzyżu siebie nazwał Hiobem, bo powiedział z wysokości krzyża: Boże mój, czemuś mnie opuścił. A zbitka fonetyczna oznacza, tych słów oznacza Hiob. Czyli Księga Hioba mówi o końcówce każdej Ewangelii, że to Jezus był Hiobem w tęce krzyża, że to Jezus na siebie wziął wszelkie zło, trąd, działanie szatana, wydał się w moc szatana, by go pokonać pokorą miłości. I byśmy mogli w krzyżu odpocząć. Poza krzyżem nie da się odpocząć. Nie bójcie się krzyża. To nie daje i nie wydaje się do końca tego, który go w krzyżu miłował. To znaczy, że nie wierzy. I nie ma w nim odpocznienia. Spróbujcie. A nie bójcie się. Jeżeli ktoś się boi, to znaczy, że kosmaty tam jest. W Księdze Hioba jest mowa o czterech przyjaciołach. O czterech przyjaciół. Otóż tu chodzi o nas, o wyznawców czterech Ewangelii. Że my za Jezusem Chrystusem będziemy szli do pewnego czasu, wtedy, kiedy działa cuda, uzdrawia, tak i tak dalej. Ale kiedy trzeba będzie wziąć udział w tajemnicy Baranka Bożego, jak On, żeby On w nas na nowo brał na siebie grzech świata, ale żyjąc w naszym człowieczeństwie, to powiemy: dalej, Panie, to nie, to już sam został. I tak został, był pozostawiony przez apostołów, którzy z entuzjazmem szli z nim i za nim przez 3 lata. Z entuzjazmem. Razem z tłumem. A w tym najważniejszym momencie poczuł się okrutnie sam. No i niewiele tych osób mu towarzyszyło pod krzyżem. A tylko 2 go rozumiały. 2 niewiasty. Maryja i Maria Magdalena. Ale o tym będzie okazja powiedzieć. O Marii Magdalenie. Prawdziwy Bóg to jest bezgraniczna, to jest absolutna sprawiedliwość, świętość, ale też i absolutne miłosierdzie. Krzyż mówi absolutną prawdę, kiedy jesteś święty, kiedy nie jesteś święty, kiedy w tobie jest miłość Ojca, kiedy jej nie ma, a jednocześnie bezgranicznie miłosierny, mówiąc, że jeżeli ja w tobie nie zamieszkam, to będziesz głębina swego wnętrza zawsze kaleką. To człowieczeństwo będzie kalekie. Nie będzie, ani ty nie odpoczniesz, ani inni ludzie żyjący z tobą nie odpoczną. Czyli ci czterej przyjaciele Hioba to jesteśmy my. Dla siebie to oczywiście miłosierdzie jak najbardziej z krzyża, a innym niesiemy sprawiedliwość. Popatrzcie, jak dzisiaj czołówka Polski w Sejmie sobie wymierza sprawiedliwość. A wszyscy są ochrzczeni, mają piętno krzyża wyciśnięte. Niosą sobie sprawiedliwość. I tylko sprawiedliwość. A Jezus Chrystus utożsamił się w krzyżu też z tymi, którzy niosą niesprawiedliwość. No widzicie, w jakiej trudnej sytuacji. Cudowne, ale i trudne jesteśmy. Ciągle dyskutujemy z Jezusem Chrystusem w naszym życiu, że dzieje mi się niesprawiedliwość. To się stało. Panie, napraw to. A nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że może jesteśmy zaproszeni, żeby On Hiobów z nas uczynił Hiobów. Żebyśmy kogoś nam urodzili na życie wieczne. A więc w tej Ewangelii na początku już jest zapowiedziany koniec, że Jezus będzie sam tak naprawdę uwalniał świat z mocy demona w krzyżu, ale z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, gdy Chrystus zmartwychwstanie, to dopiero my się dołączymy, no ale zechcemy żyć już tylko Jego zmartwychwstaniem, bez świadomości, że On zmartwychwstał po to, żeby nas się obecnić, ale to jest miłość, która znowu chce zbawiać innych, nas i poprzez nas. I na skutek tego, że nie idziemy do końca, nie przyjmujemy do końca Chrystusa zmartwychwstałego, jesteśmy niezdolni do miłosierdzia. W naszym otoczeniu szatan sprawia, że powstają węzły gordyjskie. No chociażby ten nasz Sejm. Ci, którzy chcą Polską rządzić, czy też chcieli rządzić, węzeł gordyjski. Szatan. W rodzinach, małżeństwach powstają węzły gordyjskie. Nie do rozsupłania, tylko dlatego, że domagamy się sprawiedliwości, a pominęliśmy miłosierdzie. Trudna jest ta mowa, ale tak muszę. Wybaczcie.